Dzisiaj ja mam przywilej do was mówić, a to jest dla mnie ogromny zaszczyt, ponieważ możemy być ciągle w tym serialu zasadzeni. I dzisiaj kolejny odcinek, a myślę, że dla mnie fundamentalny odcinek, ponieważ od tego wszystko się zaczyna. To jest początek naszego chrześcijańskiego życia. I myślę sobie, że bardzo mocno ten temat chce diabeł zmarginalizować. Pierwsza część 10 wersetu z Ewangelii Jana, 10 rozdziału, mówi o tym, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Myślę sobie, że jeżeli tylko na to mu pozwolisz, to on zdemoluje twoje życie. On nie jest twoim partnerem, on nie jest współpracownikiem, on jest twoim wrogiem. On będzie krok po kroku chciał zdemolować twoje życie i co ciekawe, zawsze winiąc Boga za to, co się dzieje w twoim życiu. Każdego dnia będzie chciał odsunąć cię od Boga. Każdego dnia będzie podważał Boży autorytet. Każdego dnia będzie ci mówił o tym, kim nie jesteś i ile ci brakuje. Każdego dnia będzie chciał pokazać Boga z tej niewłaściwej strony. A przecież Bóg jest miłością. Każdego dnia będzie chciał pokazać, jak jesteś słabo zasadzony w Chrystusie i Jego Słowie. Powiem wam szczerze, że często mam mnóstwo ataków na to, aby nie czytać Jego Słowa. Wiem, że to jest bardzo ważne, aby każdego dnia być w Jego Słowie, ale bardzo często akurat wtedy, gdy sięgam po Biblię, mnóstwo rzeczy staje się pilne, mnóstwo rzeczy mi się przypomina o tym, co powinienem zrobić, mnóstwo rzeczy jest ważniejszych od tego, aby usiąść i czytać Boże Słowo. Nie wiem, czy wy tak macie, ale wiem, że to jest bardzo ważne. Dzisiaj chcę pokazać wam 5 powodów, dla których to zasadzenie jest mega istotne. Po pierwsze, zasadzenie w Chrystusie i Jego Słowie to początek i koniec. Objawienie świętego Jana, 1 rozdział, 8 wers mówią nam w ten sposób. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. List do Kolosan, 1 rozdział, od 15 wersu mówi w ten sposób. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy. Zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez niego i dla niego. On sam jest przede wszystkim i w nim trwa wszystko. Razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Gdyż w nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez niego na krzyżu. Apostoł Paweł, gdy pisał ten list do Kolosan, miał 52 lata. Myślę sobie, że w tym wieku człowiek już wie, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Ponadto pochodził z pierwszego kościoła, dla ludzi z tego kościoła relacja z Jezusem była priorytetem. Oni rozumieli to, że Jezus jest alfą i omegą. Oni nawracali się do Niego po to, żeby z Nim żyć. I wiecie, czego pragnęli? Tego, aby w Nim umrzeć. Każdego dnia o tym myśleli, aby nie odejść z Jego drogi, ponieważ chcieli w Nim umrzeć. Apostoł Paweł doskonale o tym wiedział, że to jest alfa i omega, początek i koniec. Proszę spójrzcie na to zdjęcie. Nie wiem, co wam się rzuca w oczy. Dla mnie mega widoczna jest proporcja pomiędzy korzeniem a koroną. To jest dąb. Nie wiem, czy każdy dąb prawdopodobnie tak ma proporcjonalne korzenie do korony. Myślę, że podobnie jest w naszym tak zwanym chrześcijańskim życiu. aby mieć to, co wizualne, wizualnie widoczne, aby mieć owoce, musisz mieć koronę. Musisz mieć korzenie, przepraszam. Bez korzeni niczego nie osiągniemy. To, jak drzewo jest silne, zależne jest od korzeni. Jeżeli one są mocno wpuszczone w ziemię, jeżeli są one mocno zakorzenione w ziemi, takie drzewo wytrzyma każdą wichurę. Takie drzewo wytrzyma każdy huragan. Ono się będzie naginało, ale nie będzie złamane. Myślę, że podobnie jest w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy mocno w Chrystusie i Jego Słowie osadzeni, pewne wydarzenia, pewne wichury i huragany mogą nas naginać, ale nas nie przemogą. Dlatego, że nasze korzenie są w Nim. Nasze korzenie są w Nim. To, jakie mamy owoce, zależne jest od Twoich korzeni. Nie wyprodukujesz owoców w chrześcijańskim życiu. To byłaby magia. To, w jaki sposób jesteś w Chrystusie osadzonym, takie masz korzenie, takie masz owoce. Owoce chrześcijańskiego życia są wynikiem, czy też kombinacją dwóch rzeczy. Bożej łaski wynikającej z miłości i Twojej relacji z Jezusem. Tylko na tych dwóch płaszczyznach, z tych dwóch płaszczyzn mogą wyjść Twoje owoce. Nic innego na nie nie wpływa. Boża łaska każdego dnia jest nad naszym życiem. Postarajmy się, aby nasze korzenie w Nim były coraz mocniej osadzone. Postarajmy się o to, aby Jego Słowo było dla nas czymś najważniejszym, czymś priorytetowym. Bo to jest początek i koniec. Początek naszego życia i koniec naszego życia. Jeżeli będziemy w Nim osadzeni, przezwyciężymy każdy huragan, każdą wichurę i zwyciężymy. Amen? Po drugie, moi kochani, zasadzenie w Chrystusie i Jego Słowie daje Tobie życie. Pewien misjonarz głosił Ewangelię w Afryce Południowej. A bardzo się z nimi zaprzyjaźnił, przetłumaczył Biblię na ich język i widział też ogromne zmiany, jakie Bóg i Biblia w życiu tych ludzi były wprowadzane. Pewnego dnia przychodzi do niego pewien wojownik z psem na sznurku i mówi: mój pies, mój najlepszy pies myśliwski jest do niczego i to przez ciebie. Misjonarz pyta się: ależ dlaczego przeze mnie? Dlatego, że zjadł kilka kartek Biblii, które przetłumaczyłeś i teraz jest po nim. Misjonarz mówi: nie, nie, spokojnie, to mu nie zaszkodzi. Wojownik na to: zaszkodzi, ponieważ widziałem, co zrobiła Biblia z moim wrogiem, który był bardzo dla mnie nieprzyjemny. Widziałem, jak teraz jest łagodny i jak bardzo dobrze się wobec mnie zachowuje. Skoro Biblia zmieniła tego wroga, na pewno mój pies stracił to, co był, z czego był słynny. Stracił swoją zawziętość. To twoja wina. Mój pies jest teraz do niczego. Ta anegdota potwierdza pewną prawdę, którą myślę jest dla nas bardzo znana. Bóg daje nowe życie. Bóg i Jego Słowo życie zmienia i przekształca. To, ile przybywamy z Chrystusem i to, ile przybywamy z Jego Słowem, świadczy o naszym życiu. Bo to wszystko razem wzięte nas po prostu przemienia. Przyszedłem na świat, abyś miał życie. I to życie w całej pełni. Pan Jezus porzucił swój splendor. Porzucił wygodne, piękne miejsce w niebie. Zszedł na ziemię po to, abyś miał życie. I to nie byle jakie życie. Życie w pełni. Życie w całej obfitości. Zobaczcie, jak On nas kocha. Zszedł na ziemię po to, żeby cierpieć w dużej mierze za nas. Po to, abyśmy mieli wyjątkowe życie. Po to, aby ja, abyś ty mógł każdego dnia czerpać z tej relacji. Abyś każdego dnia mógł z niej korzystać. Abyś każdego dnia był jeszcze lepszy. Abyś każdego dnia jeszcze bliżej był Niego. Abyś każdego dnia poznawał Jego miłość, Jego wiarę. Abyś każdego dnia był bliżej Niego. On to zrobił dla ciebie. Zrobił to po to, abyśmy mogli żyć życiem, który jest błogosławiony. Bóg tak zaplanował świat, że wszystko to, co istnieje, oparte jest na powtarzalności i cykliczności. Aby jednostka mogła przeżyć, musi być powtarzalność, cykliczność. Tak samo z gatunkiem i tak samo z ludźmi. Sen, posiłek, praca, odpoczynek. To wszystko jest cykliczne i powtarzalne. I to daje nam życie. Dobre zdrowie fizyczne lub trochę gorsze. Tak samo jest w życiu duchowym. Pobożność skokowa nikomu nie pomaga. Nie na zapas sobie relacji z Bogiem nie uzbierasz. To nie jest tak, że dzisiaj poczytam 6 rozdziałów Biblii, by przez tydzień kolejny nic. Myśląc o tym, że to na tym paliwie przez cały tydzień przejadę. Pobożność skokowa nikomu nie pomaga. Regularność, powtarzalność to czynniki, które są bardzo potrzebne w naszym duchowym życiu. A zatem spotykajmy się często, regularnie z Chrystusem. Często, regularnie, powtarzalnie czytajmy Boże Słowo, bo to, właśnie to daje nam życie. Niektórzy z nas dostali drugie życie, a może nawet trzecie i czwarte. Nie zmarnujmy tego. Nie zmarnujmy tej szansy, aby to życie, które dostajemy od Chrystusa, abyśmy je zmarnowali. Nie licz na dyngusa. Nie trzymaj się bambusa. By żyć, potrzebujesz Chrystusa. I tylko będąc w Chrystusie, pokonasz. I tylko będąc w Chrystusie, oprzeć się pokusie. Tak miało być. Po trzecie, zasadzenie w Chrystusie i Jego Słowie pozwoli poznać, co jest prawdą. 30 lat temu miał miejsce pewien ultramaraton. Trasa wiodła z Sydney do Melbourne, a liczyła 875 kilometrów. Na trasie tego megamaratonu stanęło 150 biegaczy. Większość z nich to zawodowi biegacze, którzy przez długi, długi okres przygotowywali się po to, aby sprostać trudom tego wyścigu. Mieli różnych trenerów od wydolności, od taktyki, więc ostro ćwiczyli. Również na starcie tego biegu stanął Cliff Young, gościu, który w chwili startu miał 61 lat. Miał trenerkę, którą była jego mama, liczyła lat 81. Gdy pojawił się na starcie, od razu wzbudził zainteresowanie ludzi, ponieważ przyszedł w gumiakach i w kombinezonie roboczym. Tak jak pracował w polu, tak przyszedł na linię tego startu. Wielu ludzi pukało się w głowę, mówili: facet, co ty robisz? Facet, to nie jest miejsce dla ciebie. Tu jest profesjonalny bieg. Tu się toczy gra o zwycięstwo. Nie osłabiaj nas. Idź do domu. On mimo tych różnych salw śmiechu, docinek, drwin, uparcie, zabiegał o to, żeby stanąć na linii startu. I podczas tych salw śmiechu ruszyli. Pierwszego dnia, drugiego i nawet trzeciego Cliff zostawał daleko za peletonem. O wiele, wiele kilometrów go wyprzedzali. Ale gdy wszyscy szli spać, Cliff dalej biegł. Pod koniec czwartego dnia, dobiega do śpiących zawodników i ich wyprzedza. Wygrał ten bieg, bijąc rekord świata o całe 2 dni. To teraz jeden z bohaterów narodowych Australii. Jego styl, tak zwane powłóczenie nogami, przeszło do klasyki i jest wykorzystywany przez zawodników. Jest uznany jako bardziej ekonomiczny. Ciekawa była rzecz, działa się po wygraniu tego wyścigu. Ci sami, którzy się z niego śmiali, od razu przyszli po autografy, po wywiady i spytał jeden z dziennikarzy: Cliff, co się stało? Kto ci powiedział o tym pomyśle, aby wziąć udział w tym biegu? On powiedział krótko: mama mi powiedziała, że wygram. I odszedł od dziennikarza. Zobaczcie, do czego może doprowadzić prawda gdy się w nią wierzy. Zobaczcie, jeżeli się w nią wierzy i się nią żyje, ona jest naprawdę w stanie daleko nas zaprowadzić. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Wielu ludzi wokół nas chce ci powiedzieć o tym, jak masz wierzyć. Wielu ludzi mówi o tym, co jest dobre, a co złe dla ciebie. Wielu ma plan dla twojego życia. Wierz tak, ubieraj się tak, postępuj tak. Spójrz na tradycję. Spójrz na to, jak w naszej rodzinie wierzyliśmy. Wielu ludzi chce coś powiedzieć, ale tylko Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I jeżeli trzymamy się tej drogi i prawdy, to mamy życie. Jeżeli trzymamy się tej drogi i prawdy, to mamy życie, bo wtedy jesteśmy z Chrystusem. Nie daj się ograniczyć standardom, nie daj się ograniczyć schematom, nie daj się ograniczyć tradycji, nie daj się ograniczyć czyimś planom. Spójrz na tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Bo gdy będziesz z Nim, to będziesz wiedział doskonale, co jest prawdą. Wielu ludzi ma dobre rady do twojego życia. Ale ty będąc w Chrystusie, potrafisz odróżnić, co jest tylko dobrą radą, a co jest prawdą. Będąc zasadzonym w Chrystusie i Jego Słowie, wiesz dobrze, o czym Bóg mówi, a czego nie mówi. Dlatego będąc blisko Niego, będąc w Nim, jesteśmy w stanie odróżnić dobre rady od prawdy. Po czwarte, zasadzenie w Chrystusie i Jego Słowie przynosi poczucie bezpieczeństwa. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, mówi nam takie słowa. Zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, szedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli, lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go. I gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę wyznali, jesteś Synem Bożym. Gdy jesteś w Chrystusie, to jesteś bezpieczny. Gdy Piotr potrzebował pomocy, Jezus nie powiedział, radź sobie sam, straciłeś wiarę. Było ok, dopóki wierzyłeś, teraz sorry, toń. Nie. Natychmiast przyszedł mu z pomocą. Gdy jesteś w Chrystusie, możesz czuć się bezpiecznie, ponieważ On się o ciebie troszczy. Gdy jesteś w Nim, masz poczucie bezpieczeństwa, bo wiesz, że zawsze jest z tobą i nigdy cię nie zostawi. To jest wyjątkowe, że będąc w Chrystusie, zawsze możemy liczyć na Jego pomoc. On nigdy się od nas nie odwraca. On nie pozwoli, abyś utonął w otmętach życiowych wód. Przychodzi z pomocą po to, aby cię ratować. Myślę, że ludzie osadzeni w Chrystusie nie myślą o tym, czy może się tego nie rozkliniają, czy piekło jest wieczne. Jeżeli przyszedłbyś do mnie z takim pytaniem, to bym ci dał powody, abyś mnie nazwał ignorantem. Bo bym w ogóle z tobą o tym nie rozmawiał. Dlaczego? Dlatego, że mnie to kompletnie nie interesuje. Pogadalibyśmy o niebie, o jego wieczności i o tym, jak tam można dojść, aby być zbawionym. Nie interesuje mnie to, czy piekło jest wieczne, czy przejściowe, bo ja tam nie idę. To nie mój problem. Na marginesie nie jest przejściowe. Niebo to nasze miejsce. I gdy jesteśmy w Chrystusie osadzeni, to mimo różnych prądów myślowych, mimo różnych tradycji, mimo różnego myślenia, wiesz, że gdy jesteś zbawiony, to idziesz do nieba. Nikt nic nie stanie tego podważyć. Najlepsi filozofowie, najlepsi uczeni nie są w stanie tego ci podważyć. Bo wiesz, komu zawierzyłeś, komu oddałeś swoje życie i wiesz, dokąd zmierzasz. A na pytanie Quo Vadis mówisz z przekonaniem: idę, zmierzam do nieba. Po piąte, zasadzenie w Chrystusie i Jego Słowie uchroni cię od mierności. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 12 werys mówi nam w ten sposób. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Spójrzcie, to powiedział Jezus o każdym z nas. Ręczę i zapewniam. Ręczę i zapewniam. Kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. Jeżeli uważasz za Jezusa za mistrza, myślisz, że tak jest, spójrz na to. Jezus ci obiecuje, jeżeli będziesz w Nim, będziesz dokonywał takich rzeczy jak On. Biblia nam o tym mówi, że Bóg powołał nas do doskonałości, nie do mierności, nie do przeciętności. Więc jesteśmy na drodze do doskonałości. Ja jako młody chłopak wychowałem się na filmach akcji z Chuckiem Norrisem, Sylwestrem Stallone jako Rambo, Chuckiem Norrisem i film Zagrany w akcji. Zawsze mnie tutaj, wiecie, ten uśmieszek wielu ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. Od razu wiem, kto jest pokolenie lat 40, kto nie. Terminator, tak, tak. Ciekawe jest to, że gdy pamiętam te filmy, to zawsze oczywiście po tej akcji zwycięskiej był taki moment, gdzie grała piękna muzyka na końcu filmu i ci główni bohaterowie odchodzili w dal. Odchodzili przy pięknej muzyce do jakiegoś lasu czy na jakąś pustynię, w miejsce, w którym mogli odpocząć. A inaczej mówiąc, odchodzili do miejsca, w którym mogli się wtopić w tłum. Mogli być znowu przeciętni. Mogli być ludźmi, którzy się niczym nie wyróżniają. I chyba zgoła odmiennie wygląda obraz chrześcijanina, który jest osadzony w Chrystusie. Bo gdy kończy jedną akcję, to myśli o tym, jak drugą rozpocząć. Gdy kończy jedną misję, myśli o tym, żeby coś zrobić innego. Jeszcze bardziej komuś pomóc. Jeszcze może komuś innemu mówić o Chrystusie. Tak właśnie wygląda bohater, który jest zasadzony w Chrystusie i Jego Słowie. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale pisze: ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem. Pan jednak wyzwoli mnie z nich wszystkich. To jest ciekawe, że napisał do Tymoteusza tak bardzo bezpośrednio. Nie napisał w ten sposób: ty natomiast poszedłeś za Bożą nauką, za Jego sposobem życia, za Jego wiarą, cierpliwością, tak wiecie, bardzo duchowo, tak by było bardziej chyba. On napisał wprost: facet, ty byłeś pod moim wrażeniem. Pokazałem ci Chrystusa. I ty poszedłeś za moją nauką. Widziałeś, jak żyję, co mówię, jak głoszę. To cię ujęło. Poszedłeś za moim sposobem życia. Widziałeś, jak żyję. Widziałeś. Celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością. Poszedłeś za moimi prześladowaniami. To jest ciekawe. To, co ci mówił Sławek. Wielu ludzi jest gotowych iść za twoim bogactwem. Wielu ludzi jest gotowych iść za tym, jak ci się powodzi, jak ci się biznes kręci. Ale niewielu ludzi chce iść za tym, że cierpisz. Raczej ludzie tego stronią. Skoro ty cierpisz, to ja chcę iść inną drogą. Po co mam cierpieć? Jednakże jeżeli w tym jest Chrystus, to wielu ludzi jest gotowych za tym iść, ponieważ zauważają, że Jezus jest początkiem i końcem. Że On każdego dnia, mimo wszystko, pomimo jest z nami. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe, że każdego dnia, mimo różnych trudności, On jest z nami. I On każdego dnia chroni nas od mierności. Chroni nas od tego, abyśmy byli tylko przeciętni. Bo wiecie, wielu ludzi może nie poznać Boga tylko z powodu mojej i twojej przeciętności. Tylko i twojej mierności. Bo jeżeli nie żyjemy tak, jak powinniśmy, to wielu ludziom to nie pomaga. Jeżeli żyjemy skokowo swoją wiarą, czyli jednego dnia hura, drugiego dnia dół, to nie pomaga. Ludzie, sorry, głupieją, myśląc sobie, w co on w końcu wierzy. Czy on wierzy w Chrystusa? A czy on jutro już w Niego nie wierzy? Przeciętność jest niebezpieczna, ona jest groźna, ponieważ zaraża innych. Ale jeżeli zrobisz coś wyjątkowego, jeżeli będziesz żył ponadprzeciętnie, to również zaraża. To również wylewa się na innych. To również potrafi innych zarazić do tego, aby żyć ponadprzeciętnym życiem. Bóg zrobił wszystko, abyś był wielkim z wyboru. Bóg zrobił wszystko, abyś każdego dnia chodził w Jego mocy. Chodził w tym, co On ma. On ci nie powołał do przeciętności, ale do tego, abyś był na drodze do doskonałości. Gdy ludzie widzą w tobie coś niesamowitego, to też chcą tak żyć. Gdy widzą coś przeciętnego, unikają tego. Bo mierność, przeciętność nie jest w cenie. Żyjmy w Chrystusie tak, aby ludzie widzieli, aby tak jak Tymoteusz widział w Pawle Chrystusa i powiedział, tak, chcę iść, bez względu na koszty, bez względu na cenę, ja chcę iść, ponieważ ten facet ma coś, czego mi brakuje. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Każdego dnia możemy tak żyć. Bóg zrobił wszystko, abyśmy mogli chodzić w oparciu o Jego moc. Ostatnio odkryłem, że mam auto na gaz i jakie to jest błogosławieństwo. Jechałem do Trójmiasta, jest taki odcinek, na którym nie ma żadnej stacji benzynowej, jakieś 150 kilometrów i w pewnym momencie pip, 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 nie ma gazu, ale ja jadę dalej. Ci, którzy mają diesla, Józef, przepraszam, wzywałbyś taksówkę, ale ja jechałem dalej. I myślę sobie, że gdy żyjemy w Chrystusie, to jest takie bezpieczeństwo, że nawet gdy próbujesz żyć po swojemu, gdy próbujesz używać swoich sił, aby przeżyć, to i tak któregoś dnia brakuje ci paliwa i wzywasz taksówkę. Ale jeżeli jesteś w Chrystusie i jeżeli braknie ci tego gazu, to się przełączasz na paliwo superpower. I jedziesz dalej. I mijasz kolejne kilometry. Patrzysz, gdy ktoś macha z karnistrem. Ty dalej śmigasz, bo się nie można trzymać na autostradzie. I dalej jedziesz. I mówisz sobie, Panie Boże, dzięki Ci za te paliwo. Życie z Chrystusem jest piękne. Może nigdy nie miałeś możliwości tego zakosztować. Podałem Ci 5 powodów, dlaczego dobrze być zasadzonym w Chrystusie. Jest pewnie jeszcze jakieś kilka tysięcy takich powodów. Pomyśl o tym. Przełącz się na inne paliwo. Przełącz się na superpower, na to, co ma Jezus. Twoich sił kiedyś braknie, ale mając Jego, żyjesz dalej. Jedziesz dalej. Chciałem, abyście skłonili swoje głowy i pomyśleli o swojej sytuacji życiowej. Pomyśleli o tym, w jakim miejscu jesteś. Myślę, że Duch Święty chce nas przekonywać. Mówić o tym, kim jesteśmy. i że potrzebujemy Chrystusa. Przełącz się na inny rodzaj paliwa. Zaufaj Jezusowi. Jego zbiorniki są pełne. Każdego dnia, ufając Jemu, jedziesz dalej. Bez względu na to, co się dzieje w Twoim życiu, Ty dalej jedziesz. Gdy wieje czy pada, Ty dalej jedziesz. Czy chciałbyś dzisiaj powiedzieć tak Jezusowi? Będąc osadzonym w Nim, mkniesz tą drogą do doskonałości. Jeżeli chcesz dzisiaj powiedzieć Bogu tak, proszę Cię podnieść swoją rękę, tak abym mógł widzieć. Dziękuję, dziękuję. Pomódlmy się razem. Później proszę osoby, które podniosły rękę, podejdźcie do pastora czy do kogoś z pierwszego rzędu. Mamy dla Was mały prezent. Mówię tak, żebym nie zapomniał. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty każdego dnia nas przyjmujesz. Każdego dnia dajesz nam to, co jest najpiękniejsze. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty oddałeś za mnie, za nas życie. Po to, abyśmy mogli żyć pełnią życia. Ojcze, dzisiaj oddaję Ci te dwie osoby, które podniosły rękę po to, abyś się nimi zajął. Ojcze, modlę się o to, byś dotykał ich serc. Po to, aby one mogły zakochać się w Tobie. Boże, ja modlę się o to, abyś Ty przekonywał, że jesteś Synem Bożym i że oddałeś życie za mnie, za każdego z nas. Po to, abyśmy mogli żyć i mieć relację z Ojcem. Panie, dziękuję Ci, Ojcze. Panie, ja również modlę się o to, abyśmy każdego dnia rozumieli, kim jesteśmy w Chrystusie i co możemy w Nim osiągnąć. Boże, bez ściemy każdy z nas nawala. Potrzebujemy Ciebie każdego dnia. Potrzebujemy Twoich sił. Potrzebujemy Twojej zachęty. Ale też potrzebujemy swojej zmiany. Boże, dzisiaj wpłyń na moje, na nasze serca, abyśmy podjęli pewne kroki, aby być bliżej Ciebie. Ojcze, ja modlę się o to, aby relacja z Tobą i z Twoim Słowem była priorytetem, była czymś najważniejszym. Ojcze, dziękuję Ci za to, że gdy przychodzimy do Ciebie z prośbą, Ty nas ratujesz i nam pomagasz. I dziękuję Ci za to, że każdemu zmęczonemu dajesz siłę i moc w obfitości. Ojcze, modlimy się o ten cały tydzień. Boże, błogosław. Spraw, aby w tym tygodniu nasza relacja z Tobą była jeszcze lepsza. Aby rozpoczęła się może nowa droga z Tobą. Amen.
Amen. Bez tego, o czym mówił przed chwilą Zbyszek, absolutnie nic nie ma sensu. Chrystus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 5 wersecie powiedział tak: kto trwa we mnie, to jest to, o czym mówiliśmy, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. To nie jest tak, że ty nie możesz nic uczynić bez Chrystusa. Ty nie uczynisz nic, co ma jakiekolwiek znaczenie w niebie. Możesz osiągnąć wszystko. W Bożych oczach to jest produkt, który dajesz Bogu, to jest słoma. To jest coś, co nie ma znaczenia. Kiedy przyjdzie ogień, jest moment i tego nie ma. Chrystus mówi innymi słowy, beze mnie nic, co ma znaczenie, nie możecie uczynić. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi dzisiaj, nie wiem, kto z was oddał swoje życie Jezusowi, chciałem, żebyś pomodlił się ze mną taką bardzo krótką modlitwą. Ta modlitwa ma na celu poprosić Boga, aby zamieszkał w Twoim sercu i aby zmienił Twoje życie. Żeby Ci nie było dziwnie, to wszyscy się pomodlimy tą modlitwą. Powtórz za mną tą prostą modlitwę. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. I wiem, że jestem grzesznym człowiekiem. I wiem, że uczyniłem wiele złego w moim życiu. I chcę Cię za to przeprosić. I chcę Cię prosić o przebaczenie. Jezu, przebacz mi. I zapraszam Cię dzisiaj do mojego życia, abyś stał się Panem i właścicielem mojego życia. Abyś dotknął, Panie, sensu w moim życiu. Aby moje życie nabrało znaczenia. I od dzisiaj, Jezu, chcę iść za Tobą i chcę naśladować Ciebie i chcę trwać w relacji z Tobą. I wyznaję to dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.